Polak na Zielonej Wyspie. Zaprasza ksiądz Rafał Siwek.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy naszego diecezjalnego Radia Rodzina. No i bardzo się cieszę, bo moim i waszym gościem dzisiaj jest ojciec Bartłomiej Parys, werbista, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. No i właśnie, ojcze Bartku, czy ojciec mógłby nam troszeczkę tutaj o sobie opowiedzieć?
Serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Tym bardziej jest mi miło, bo świat radia i mediów jest mi bliski, o czym też się przekonacie z tej rozmowy. Nie jest to dla mnie nic nowego i cieszę się, że mogę gościć w waszych domach dzięki zaproszeniu księdza Rafała, z którym znam się nie od dziś, a tak naprawdę od bardzo dawna. Pochodzę z południa Polski, z diecezji tarnowskiej, z Dębicy, takiego 50-tysięcznego miasta na południu Polski. Właśnie jak jeden z poetów dębickich nazwał, Dębica jest ulokowana tam, gdzie Karpat progi. Rzeczywiście jest położona na równinie, a zaraz zaczynają się góry i one już ściągną aż do Tatr, coraz wyżej. Urodziłem się w 1982 roku, czyli mam 38 lat skończone w tym roku. W roku 2002, czyli 18 lat temu, wstąpiłem do werbistów Zgromadzenia Sława Bożego, tak się nazywa oficjalnie nazwa naszego zgromadzenia. Potocznie misjonarze werbiści, czasem znani jeszcze w dawnej nazwie księża werbiści, chociaż używamy obecnie misjonarze werbiści, ponieważ nie jesteśmy tylko księżmi, są też u nas bracia zakonni, a łączy nas jeden wspólny cel, czyli właśnie dzieło misyjne Kościoła, które w różny sposób realizujemy. I to, że jestem w Irlandii, to właśnie dlatego, że jestem werbistą. Jako werbiści, jeszcze przygotowując się do święceń czy do ślubów wieczystych tylko dla braci, mamy możliwość wyjazdu na praktykę misyjną. I rzeczywiście ja na taką praktykę misyjną wyjechałem w roku 2007. Wyjechałem na praktykę misyjną do Irlandii. Dwuletnią, w czasie której robiłem różne rzeczy, a między innymi zrobiłem studia z mediów, tak zwane Christian Communication and Development, czyli chrześcijańska komunikacja i rozwój. Wtedy też się poznałem z księdzem Rafałem, który też był świeży w Irlandii. Spotkaliśmy się w Brukseli, żeby było ciekawiej. Spotkaniu teza. Nie wiedziałem, czy wrócę do Irlandii po tych dwóch latach, bo my jako werbiści przed naszym ostatecznym tym przeznaczeniem przy ślubach wieczystych piszemy do naszych przełożonych w Rzymie kompetycję misyjną. To jest dość unikalne. Nie spotkałem nigdy zakonu w kościele, który miałby coś takiego jak my. Może gdzieś jest jakiś mniejszy, ale takiego dużego na pewno nie ma takiej zasady. Więc my piszemy petycję misyjną, na której takim sercem tego dokumentu, bo tam piszemy swoje wykształcenie, zdolności, zdrowie, inne rzeczy, zainteresowania, gdzie byśmy się czuli najlepiej w naszej posłudze, ale sercem tego dokumentu są takie trzy miejsca, to są trzy pierwsze miejsca, gdzie chcielibyśmy, aby nas przełożeni posłali. Ja taki dokument również wypełniłem. Była tam zachodnia prowincja USA, czyli Kalifornia, tam miałem również zaproszenie do pracy w mediach, Irlandia, Wielka Brytania, bo to jest jedna prowincja, i Australia, Nowa Zelandia. I przełożeni w Rzymie, nasi najwyżsi przełożeni, czyli Rada Generalna, zdecydowała, że wrócę do Irlandii i rzeczywiście w roku 2011 we wrześniu wróciłem do Irlandii już na stałe. Jestem członkiem tej prowincji irlandzko-brytyjskiej od właśnie ponad 9 lat i jest mi tu bardzo dobrze.
No właśnie, to jest ciekawe. Szkoda, że to jest, może w diecezji by pomyśleli o tym, jak są zmiany personalne. Na przykład, drogi księże, gdzie chciałbyś być proboszczem? Podaj nam trzy opcje, weźmiemy to pod uwagę. To byłoby ciekawe, nie?
Tak, tak. To taki szczegół, że jest taka możliwość, że Rada Generalna, patrząc na twoje CV, że tak powiem, zakonne, widzi, że jest potrzeba w innym miejscu zgromadzenia, to dają ci możliwość wyboru, chociaż nie zmuszają. Możesz zawsze zostać w prowincji macierzystej, więc mogą zostać w Polsce bez pytania. Tak mogłoby być, ale tak się nie wydarzyło, więc takim można powiedzieć, że z niewolnika nie ma pracownika, więc jeżeli dość dojrzale się podchodzi do tych zdolności człowieka, bo najlepiej się odnajduje tam, gdzie... Ale oczywiście my się sami nie możemy wysłać, musimy zostać posłani, czyli jest to takie oczekiwanie, taki piękny okres w życiu, kilka miesięcy, myślisz sobie, gdzie to przyjdzie, co to będzie. I rzeczywiście objawiło się to w lipcu 2010 roku, jechaliśmy na pielgrzymkę do założyciela naszego w Holandii i mogłem się już modlić przy jego grobie, wiedząc, że wracam na wyspę.
No właśnie, czyli można powiedzieć, że historia księdza pobytu w Irlandii jest troszeczkę podobna do historii świętego Patryka, bo był ksiądz tam jako kleryk już w Irlandii 2 lata, dobrze pamiętam?
Tak, 2 lata. Do
no właśnie, i po tych 2 latach wrócił ksiądz do Polski, tak?
Tak.
Święcenia były w Polsce.
Tak.
I po święceniach wrócił ksiądz na Zieloną Wyspę, czyli trochę podobnie jak święty Patryk, że był jakiś okres przygotowania, a później misja.
Tak, nawet powiem, że tam byłoby więcej bieżności, ale musiałbym wchodzić w bardzo głębokie szczegóły, które były dla słuchaczy by niezrozumiałe, więc nie będę w nie wchodził, ale rzeczywiście tych zbieżności z Patrykiem, szczególnie jeśli chodzi o pierwszy pobyt, byłoby więcej. Ale powiem tak osobiście, bo to jest taka pielgrzymka wiary, że jak wylatywałem z Irlandii w 2009 roku, to myślałem, że już nigdy tu nie wrócę. Znaczy w sensie, że to nie będzie mi dane. I leciałem, puszczam Irlandię w maju 2009 roku ze łzami w oczach, bo się bardzo z tą wyspą związałem. No i potem jak już zostałem na stałe, przeleciałem pierwsze dni, tak sobie pomyślałem, no już jestem tu na stałe. Już jestem tutaj po prostu być może na całe życie. No, dobra nowina.
No właśnie, werbista, Słowo Boże, misjonarz, głoszenie. Czy mógłby teraz nam ksiądz opowiedzieć coś bardziej właśnie konkretnie? To znaczy, jak ksiądz się odnajduje w ogóle, powiedzmy, w kościele irlandzkim i jaka jest specyfika ojca księdza? Nie wiem właśnie, jak się mówi, ksiądz czy ojciec?
No formalnie tu jest ojciec, ja się przedstawiam. Ojciec, czasem mówię, że jestem księdzem, znaczy, że kapłanem, ale rzeczywiście nasz tytuł jest ojciec, więc ja zawsze się przedstawiam. Ojciec Bartłomiej Barys, misjonarz, werbista.
No to dobrze, czyli ojcze, jaka jest specyfika ojca posługi właśnie jako Polak na Zielonej Wyspie? Co ojciec tam robi?
Powiem tak, przez te 9 lat miałem bardzo różną posługę, więc może krótko to o tym opowiem, bo nie była to jednorodna posługa, bo z reguły właśnie ludzie myślą, no ksiądz parafia i przy parafii żyje. Czasem ludzie się pytają, a gdzie jest księdza parafia? I słyszą, że nie mam parafii, to się są zdziwieni, bo taki mamy obraz, że ksiądz parafia to jest jedyna możliwość. W naszym przypadku to jest inaczej, więc krótko opowiem, jak moja droga już właśnie tu na stałe przyjechałem, wyglądała. Wróciłem do Irlandii, nie musiałem się uczyć języka, bo język znałem i kulturę mniej więcej znałem, więc już w kilka dni, dosłownie w tydzień praktycznie, bo przeleciałem w sobotę i w kolejną sobotę już byłem na swojej pierwszej parafii na południu Irlandii, w takiej wioseczce, nazywała się ta parafia Ballyhooly, czyli miasto jabłoni, czy drugi jabłoni. I to było moje pierwsze doświadczenie tak zwane pastoralne, jak mówimy po naszemu, duszpasterskie, więc w polskim to było takie najlepsze słowo. I przez 9 miesięcy żyłem na wiejskiej parafii, prawie jak Jan Paweł II na wiejskiej parafii w Niegowici, tak sobie nazwał jeden z rozdziałów swojej książki, więc ja żyłem na wiejskiej parafii w Ballyhooly. To było pięknym doświadczeniem, doświadczenie właśnie wiejskiej Irlandii. Ja wcześniej jako kleryk mieszkałem w Dublinie, studiowałem w takim studenckim mieście Menów. Zupełnie inny świat, wejście w takim jeszcze taką tradycyjną Irlandię, jeszcze wielu takich katolików przekonanych, pobożnych i naprawdę to było niesamowite doświadczenie. Później kolejny rok pracowałem w trochę większym mieście, no, w polskich realiach miasteczku, no ale w Irlandii są trochę inne skale, bo to mniejszy kraj, największej parafii, dużo więcej takich zadań. Takie wejście typowe w taką posługę właśnie sakramentalną księdza, czyli dyżury, szpital, regularnie nocne telefony, pomaganie ludziom przejść na drugą stronę życia, co było dobre dla młodego księdza, że mogą się naprawdę tak zaprawić w tej takiej no, kapłańskiej posłudze, ale ja widziałem, że to jest tylko na pewien czas i to było równy rok i po 2 właśnie latach tych takich pastoralnych wróciłem do naszej wspólnoty werbistowskiej w Dublinie i zacząłem regularną pracę dla naszego ośrodka medialnego, który nazywa się Kairos, więc przygotowywaliśmy transmisje radiowe i transmisje telewizyjne przy świętych. Ja głównie byłem zaangażowany w produkcję radiowej. Żeby dać taką skalę polskiemu słuchaczowi, to te msze radiowe to były takie jak w pierwszym programie polskiego radia o 9:00 była zawsze msza święta z kościoła Świętego Krzyża w Warszawie, a w Irlandii nie było takiej tradycji, tylko te msze święte były z różnych miejsc, i z małych wioseczek, i z katedr, i z różnych innych miejsc, i my zajmowaliśmy się właśnie tym, żeby przygotować tą transmisję, pracować z tymi ludźmi. Podobnie było z mszami świętymi telewizyjnymi. Czasem też pracowaliśmy ekumenicznie dla nabożeństw protestanckich, ponieważ w Irlandii te transmisje muszą być wyrównane, więc są i takie, i takie. I to był mój główny taki 2,5 roku, do faktycznie 2016 roku, moja posługa. W międzyczasie posługiwałem moją wspólnotą, takim moim autorskim projektem duchowym, to były wspólnoty katechizmowe, katechezy dla dorosłych, było w sumie tych 5 wspólnot w Irlandii dla Polaków i spotykaliśmy się studiując katechizm w Dublinie i w innych miejscach. Później A moim takim priorytetem stało się służba domowemu kościołowi, który zaczął się rozwijać, a dla mojego zgromadzenia zostałem odpowiedzialny za formację przyszłych misjonarzy, czyli nasi studenci, których mamy z zagranicy, którzy przyjeżdżają np. z Gany czy z Chin. Jestem odpowiedzialny do dziś, właśnie od 2016 roku, żeby pomóc im wzrastać w powołaniu, przygotowywać ich do posługi misyjnej, która niekoniecznie będzie w Irlandii, może w innej części świata, bo oni też napiszą petycję misyjną i też będą gdzieś posłani. Więc to jest taki wymiar tej służby Kościołowi jako prefekt kleryków, jak to się mówi po polsku, chociaż u nas to troszeczkę inaczej wygląda niż w realiach seminariów diecezjalnych, na przykład polskich, więc ja nie używam do końca tego słowa, bo to nie do końca jest ta sama posługa, ale powiedzmy podobna. Natomiast moim priorytetem do dziś są małe wspólnoty, głównie związane właśnie z ruchem Światło-Życie. Praktycznie już teraz tylko z ruchem Światło-Życie, mogę powiedzieć. To przez to wyglądało troszeczkę przejściowo, było związane z odnową charyzmatyczną, jedna taka główna wspólnota Świętego Endy, a teraz głównie to jest właśnie domowy kościół i wspólnoty dorosłych ruchu Światło-Życie. Więc to są takie dwa skrzydła. Jedna praca dla wspólnoty, a druga posługa małym grupom. Nie żyję przy parafii, w ogóle mieszkam w takim miejscu, które będzie, myślę, takie bajkowe dla niektórych, bo mieszkam w zamku. Mieszkam w zamku, którego korzenie są w 1150 roku, a samo miejsce jest wspomniane w najstarszej kronice irlandzkiej, to się nazywa Annals of Four Masters i już jest wspomniane miejsce, że istniało w roku 1132. To jest też terytorium, gdzie najprawdopodobniej święty Patryk głosił. Dlatego na przykład są cztery kościoły obok nas i wszystkich są pod wezwaniem świętego Patryka. Więc mieszkam sobie w zamku. Ja co prawda mieszkam 3-4 metry od tej najstarszej części, bo jest tylko z XIX wieku, ale oczywiście mógłbym przejść od razu do tego z 1150 roku. Oczywiście, no bo tam każda budowla przebudowywana, rozbudowywana i to jak dzisiaj wygląda, to jest wiadomo proces, ale jest to ciekawe, piękne miejsce na zachodzie Irlandii, w takim wzgórzu, tak właśnie jak się buduje zamki, czyli można było otoczyć fosem, jest rzeka, jakby był most drewniany, to mógł być zwodzony za dawnych czasów i żyje sobie we wspólnocie ze starszymi współbraćmi. Najstarszy współbrat ma 99,5. Reszta jest troszeczkę młodszych, bo 80, 81, 76, aha, 70, potem ja jeszcze jestem młodszy współbrat z Indonezji i żyjemy sobie we wspólnocie zakonnej. Modlimy się razem, Eucharystia wspólnie, posiłki, a potem każdy robi swoje zadania. No, współbracia, głównym zadaniem ich jest emerytura, więc tym się zajmują.
No właśnie, drogi ojcze, obecna sytuacja jest taka, że niestety wszyscy zostaliśmy dotknięci epidemią koronawirusa i na wszystkich nas to ma wpływ, nie tylko na jakieś życie zawodowe, ale rodzinne i osobiste i tak dalej. No i chciałem zapytać właśnie, jaki wpływ na ojca posługę, no właśnie ma obecna sytuacja.
Na pewno moja posługa została przebudowana bardzo. Moja osobista sytuacja była bardzo ciekawa, moja historia, nie będę w szczegóły bardzo wchodził, ale bardzo było związane to z działaniem Bożej Opatrzności, ponieważ właśnie w związku z moim zaangażowaniem w ramach ruchu Światło-Życie poleciałem do Polski z przedstawicielami irlandzkiej wspólnoty na tak zwaną kongregację na Jasną Górę. Potem miałem jedyne w swojej historii rekolekcje parafialne, taki mój znajomy mnie zaprosił, na Opolszczyznę. Nigdy w Polsce nie głosiłem rekolekcji, bo ja po prostu po święceniach po 3 miesiącach wyleciałem do Irlandii już na stałe, byłem na wakacjach czy jakichś tam innych krótkich pobytach. I to był ostatni tydzień, zanim wprowadzono restrykcje w kościołach w Polsce. Jak wylatywałem z Polski, to był dzień, kiedy już były zamknięte szkoły, a okazało się, że lot z Wrocławia, którym leciałem, to był ostatni lot z tego miasta, bo za 3 dni zamknięto granicę, a to wszystko było planowane miesiącami wcześniej. Przyleciałem tutaj, już podjąłem decyzję o kwarantannie, później z różnych względów podjąłem decyzję, żeby starszych chłopaci nie narażać, więc przez pierwsze kilka miesięcy, jak nie wiedziałem, jaka będzie sytuacja, mieszkałem w takim dodatkowym budynku, który stał się moją pustelnią i żyłem sobie w pustelni przez 3,5 miesiąca, ale z racji tego, że no mam wykształcenie medialne i technologia nie jest dla mnie jakimś tam trudnością, dość szybko ze wspólnotami przeszliśmy na tryb właśnie online, wideokonferencyjny i zacząłem rzeczywiście dużo posługiwać tą metodą. Wspomniałem, że jednym z pierwszych apostolatów moich było katechezy dla dorosłych. I widząc też zamieszanie, jakie pojawiło się w internecie, już objawień prywatnych, kwestii jakichś tam dyskusji co do sposobu przyjmowania Komunii Świętej i różnych rzeczy, zobaczyłem, takie miałem natchnienie od Ducha Świętego, żeby wrócić do tego, co ze względu na inne priorytety musiało odejść na bok, czyli no, do kateches dla dorosłych, i zacząłem je głosić regularnie i głoszę je do dziś od początku pandemii. Kiedyś mam nadzieję, że ten projekt się ukaże dla wszystkich. Na razie głoszę dla węższej grupy. Wyjaśniamy cały katechizm Kościoła katolickiego, tą niebieską księgę. I ta nowa technologia nam pomogła i wszystkie wspólnoty, które prowadzimy, mają kontynuację online, ale na przykład też rozwinęliśmy taką inicjatywę, która nazywa się Irlandzki Wieczernik, gdzie modlimy się regularnie wspólnie liturgią godzin, co mnie nawet też zaskakuje, bo dzieci rodziców przychodzą i modlą się psalmami, biorą czytania. To jest takie doświadczenie niesamowite. Też modlimy się różańcem wspólnie, więc bardzo moja posługa przeszła w tryb online. To warto dodać dla słuchacza polskiego, że my w Irlandii nie możemy spróbować kultu publicznego. Jest on obecnie przez rząd zakazany i tylko pogrzeby i śluby są możliwe dla 25 osób, więc nasz kościół tutaj też jest, on jest otwarty na prywatną modlitwę, ale nie sprawujemy sakramentu publicznie. My oczywiście w naszej wspólnocie domowej w kaplicy odprawiamy Eucharystię wspólnotowo, bo to jest nasze wewnętrzne działanie, co też uważam za łaskę, bo myślę sobie, że niewiele jest takich wspólnot w Irlandii, tylko kilka wspólnot zakonnych, męskich, gdzie są takie wspólnotowe Eucharystyką celebrowane, tak? Więc czuję się trochę jak taki uprzywilejowany człowiek w kościele podziemnym, bo większość księży musi odprawić mszę do pustej kamery, co ksiądz Rafał też czyni samemu. Mam też to doświadczenie, bo przez 3 miesiące żyłem w pustelni i również sam odprawiałem Eucharystię przez 3,5 miesiąca, więc też znam to doświadczenie, więc tym bardziej sobie cenię obecne doświadczenie, mając świadomość, że inne osoby nie mają tego daru, więc na razie ta posługa jest właśnie bardzo związana z obecnością, ale muszę powiedzieć, że staram się wybrać to, co najlepsze i nawet teraz rozpoczynamy taki nowy projekt w ramach właśnie Wspólnot Ruchu Światło Życie, formacji online, że zaczniemy online. Ona ma pewne niedogodności, bo my się nie widzimy, ale możemy uzyskać maksymalne możliwe dobro i powiem, że to, co odkryłem, jest moim takim odkryciem, bo nigdy wcześniej nie było konieczności takich wideo spotkań i tak dalej. Pomimo wszystkich ograniczeń, to jest jedna bardzo ważna rzecz. Odkrywam, że możemy budować się przez słowo, znaczy przez wspólne słowo, czyli słowo dzielenia się życiem, czy wspólnej modlitwy biblijnej, czy wspólnej w ogóle modlitwy, że my się budujemy przez słowo. I uważam, że to maksymalne możliwe dobro, jakie się dzieje. Jeśli chodzi o moje osobiste życie, to traktuję to naprawdę jako taki czas takiego roku szabatowego. Ja miałem bardzo intensywne życie apostolskie, bo te wspólnoty, o których mówiłem, one są rozsiane po całej Irlandii, więc rzeczywiście tysiące kilometrów w drodze po tej małej wyspie. Więc dla mnie to jest taki czas zatrzymania się, pewnego też takiego podsumowania dotychczasowego mojego życia drogi wiary, nie tylko tam życia kapłańskiego. Naprawdę cenię sobie to, staram się patrzeć na to z perspektywy wiary. Wiem, że Panu Bogu się nie wymknęła ta sytuacja spod kontroli i takim motywem przewodnim są słowa z Listu do Rzymian, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I ja też to odkrywam, że są rzeczy, których nie możemy, mówiąc kolokwialnie, przeskoczyć, to Duch Święty jest z nami tu, gdzie jest i ciągle udziela nam łaski.
No właśnie, ja się też jakby podpisuję pod tymi słowami. No, Bóg jest dobry zawsze i daje nam dar czasu i to zależy, jak my go przeżyjemy. Ja też staram się jakoś przeżywać go bardzo też tak osobiście, ale też doświadczam właśnie mocy Słowa Bożego. I to, że ksiądz przed chwilą też zacytował list świętego Pawła, to jest jakiś konkret, że nie jesteśmy jakoś gołosłowni, ale że Słowo Boże ma naprawdę wielką moc. No właśnie i moi drodzy, chyba będziemy już powoli kończyć nasze spotkanie z ojcem Bartłomiejem. Myślę, że no ja jestem bardzo zbudowany i bardzo, bardzo mnie też poruszają te słowa i no jestem pod wrażeniem rozmachu tej misji ewangelizacyjnej i katechetycznej i właśnie umacniania wiary. I na koniec tego spotkania chciałbym prosić właśnie o jakieś dobre słowo, dla słuchaczy Radia Rodzina, dla Polaków w Polsce, od Polaka z Zielonej Wyspy.
Tak, więc słowo, które chcę wam dać, pochodzi z katechizmu Kościoła katolickiego. Bardzo was zachęcam do czytania tej pięknej księgi, bo ona jest piękną opowieścią. Muszę powiedzieć, że taki jakiś mój osobisty charyzmat, że od samego początku mojego kapłaństwa widziałem ogromny potencjał i też ja zacząłem posługę prezbitera w okresie Benedykta XVI, który bardzo podkreślał katechizm, był jego współautorem i wiedział, w jakich bólach się rodził. A wciąż uważam, że to jest potencjał ogromny, naprawdę zmieniający życie ludzi. To nie jest taki katechizm, jak że musi nauczyć na pamięć i zdać egzamin, żeby tam nie dopuścili do czegoś. To jest piękna opowieść. I jest taki moment w tym katechizmie, kiedy jest kilka słów o opatrzności Bożej. Opatrzności Bożej, czyli Bożej obecności w przestrzeni świata. Ja całego nie przeczytam, ale chcę zadedykować ostatni punkt o opatrzności Bożej i żebyście z perspektywy tych słów patrzyli na to, co się dzieje teraz. Katechizm mówi tak. Wierzymy mocno, że Bóg jest władcą świata i historii. Jednak drogi Jego opatrzności są dla nas często nieznane. Dopiero u kresu, gdy skończy się nasze poznanie częściowe, gdy zobaczymy Boga twarzą w twarz, pełni poznamy drogi, którymi Bóg prowadził swoje stworzenie. Nawet przez dramaty zła i grzechu do odpoczynku ostatecznego szabatu, ze względu na który stworzył niebo i ziemię. Nic więcej nie dodam.
Amen, amen.
Ben. Dziękuję serdecznie, że mogłem być w waszych domach. Księdzu Rafałowie za zaproszenie.
To wszystkiego dobrego, ojcze Bartłomieju. Niech ojciec Bartłomiej się trzyma i dalej z entuzjazmem w mocy Ducha Świętego niech ojciec głosi Ewangelię.
Amen. I na pożegnanie, tak jak papież Franciszek prosi, ja również poproszę przynajmniej o jedno zdrowaś Mario w mojej intencji i intencji misji ewangelizacyjnej na wyspie.
Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię.